Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Komisja Europejska chce zawrzeć w polskim KPO zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów.
Takie żądania przedstawiła dziś na konferencji w Brukseli szefowa komisji Ursula von der Leyen. Według unijnej polityk te kwestie są osadzone w orzeczeniach TSUE. Przewodnicząca Komisji Europejskiej oceniła, że jest to wykonalne. Wyraziła też nadzieję na porozumienie z Polską.
Odnosząc się do stanowiska szefowej komisji, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że potwierdza ono zasadność skargi, jaką zaproponował resort w związku z upolitycznieniem niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.
W ojczyźnie pani von der Leyen, Niemczech, funkcjonuje sądownictwo dyscyplinarne. Jeżeli sędziowie dopuszczają się zachowań kryminalnych, korupcyjnych, czy powodują wypadki pod wpływem alkoholu, czy dopuszczają się innych zachowań kryminalnych, nieobyczajnych, to są pociągani do odpowiedzialności. Nawet są tam takie rozwiązania nadzwyczajne, które pozwalają, że to politycy Bundestag może pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziego, który kwestionuje konstytucję niemiecką. Konsekwencją takiego zachowania może być wydalenie zawodu przez orzeczenie tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, który wybierany jest z polityków i składa się w znacznej części też z polityków, jako sąd konstytucyjny. W związku z tym to są dość oryginalne wypowiedzi pani von der Leyen i dlatego uważam, że jest bardzo aktualny nasz postulat skierowania do Komisji Europejskiej wniosku o skargę na Niemcy.
TSUE nałożył w tym tygodniu na Polskę karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
W czwartek o tę decyzję był pytany minister Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że polskie państwo nie może ulegać bezprawiu zarówno w sprawie Turowa, jak i zmian w sądownictwie. Polska nie może i nie powinna zapłacić ani złotówki, ocenił szef resortu sprawiedliwości.
Została zawarta umowa polityczna między Prawem i Sprawiedliwością a Stowarzyszeniem Odnowa RP wiceministra obrony Marcina Ociepy.
Dotyczy ona współpracy we wspólnym klubie parlamentarnym. Umowa zakłada m.in. wspólny start w wyborach parlamentarnych. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazuje, że to kolejny krok, który kończy trudności w obozie politycznym Zjednoczonej Prawicy. Parlamentarzyści tworzący Odnowę RP, 5 posłów, zasilą klub parlamentarny PiS. Podpisanie umowy koalicyjnej poprzedziły długie negocjacje. Zawarte porozumienie dotyczy wspólnego głosowania w Sejmie, realizacji postulatów programowych Odnowy, a także wspólny start w najbliższych wyborach parlamentarnych. Umowa obejmuje także wspólne uzgodnienie kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy. O zawarciu umowy poinformowali wspólnie Jarosław Kaczyński i Marcin Ociepa.
Umowa polityczna, umowa o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd, no i że będziemy także, chociaż te szczegóły jeszcze będą przedmiotem rozmów, wspólnie występowali w kolejnych wyborach.
Prezes Stowarzyszenia Odnowa RP Marcin Ociepa zaznacza, że wynegocjowano realizację postulatów jego środowiska.
Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie, które w swej istocie sprowadza się przede wszystkim do uzgodnień programowych. Znalazły się pewnego rodzaju zapisy programowe, które nawiązują do istoty tego przesłania programowego Odnowy i one są skupione wokół 5 priorytetów, wokół bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej i polityki zdrowotnej.
Układ sejmowy zachwiał się po odejściu z koalicji rządowej porozumienia Jarosława Gowina. Rządzącym udało się jednak odbudować stabilną większość. Teraz koalicję tworzą Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Partia Republikańska Adama Bielana oraz Odnowa RP. Z kolei Kukiz 15 nawiązał z Prawem i Sprawiedliwością współpracę programową. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Były parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej Paweł Zalewski dołączył do koła Polski 2050 Szymona Hołowni.
Zalewski po wykluczeniu go w połowie maja z PO opuścił klub Koalicji Obywatelskiej i był posłem niezrzeszonym. O transferze polityka poinformował Szymon Hołownia.
Jak zaznaczył, Paweł Zalewski to wybitny specjalista w zakresie polityki międzynarodowej. Dodał, że Polska 2050 z pewnością skorzysta z jego doświadczenia.
Informacją nie jest zaskoczony senator PiSu Jan Maria Jackowski. Polityk podkreśla, że ruch ten jest racjonalny z punktu widzenia kariery politycznej posła Zalewskiego.
Osobiście ten ruch mnie nie dziwi. o tym przejściu po wykluczeniu pana posła Zaleckiego z Platformy Obywatelskiej. Myślę też, że po pierwszych fascynacjach powrotem Donalda Tuska, które w środowisku szeroko rozumianych liberałów w Polsce było i mówiło się, że już Hołownia będzie marginalizowany, widać wyraźnie, że Platforma Obywatelska ma swój szklany sufit, natomiast duży potencjał wyborczy ma środowisko Szymona Hołowni. Także ten ruch z punktu widzenia i poglądów pana posła i jego planów zapewne na przyszłość, no jest chyba ruchem nacjonalnym.
14 maja Paweł Zalewski został wykluczony z Platformy Obywatelskiej za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz PO.
W ubiegły wtorek poseł wycofał swój wniosek o przywrócenie do partii. Koło Parlamentarne Polski 2050 liczyć będzie teraz 8 posłów. Należy do niego również jeden senator.
Przed uroczystością Wszystkich Świętych nie będzie żadnej decyzji dotyczącej obostrzeń epidemicznych, zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski.
Szef resortu był pytany przez dziennikarzy, czy piątkowe posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego będzie okazją do podjęcia decyzji w sprawie nowych restrykcji.
Adam Niedzielski przypomniał, że w trakcie cotygodniowej odprawy analizowane będą bieżące dane. Zastrzegł, że już wcześniej ustalono, że do 1 listopada nie będą podejmowane decyzje dotyczące obostrzeń.
Minister zdrowia ocenił też, że między innymi dzięki szczepieniom udaje się w miarę normalnie funkcjonować.
Popatrzmy sobie na tą sytuację, w której się znajdujemy w tej chwili i porównajmy ją z sytuacją rok temu. Rok temu mieliśmy blisko 18 tysięcy zakażeń, dzisiaj mamy ich 8 tysięcy. Hospitalizacji dzisiaj jest 5800, a w zeszłym roku było prawie 14 tysięcy hospitalizacji. Więc to pokazuje, jak szczepienia i przechorowanie pozwala nam w taki sposób zdecydowanie bliższy normalności, bo przecież nie mamy teraz obostrzenia. Ja przypomnę, że rok temu już były obostrzenia, a mimo wszystko udaje nam się normalnie funkcjonować. System opieki zdrowotnej absolutnie nie traci w tej chwili wydolności.
Resort zdrowia przekazał w czwartek, że badania potwierdziły 8378 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej w województwach mazowieckim i lubelskim. Zmarło 101 osób z COVID-19.
W najbliższych dniach do seniorów trafi 14. emerytura. Rząd pamięta o najstarszych członkach naszych rodzin.
14. emerytura wyniesie 1250,88 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali będą mieli pomniejszone świadczenie zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.
Wcześniej emeryci otrzymali już 13. emeryturę. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w domu seniora w Błoniach przypomniał, że wkrótce większość seniorów nie będzie płacić podatku od otrzymywanego świadczenia.
Wiemy doskonale, jak ciężko jest związać koniec z końcem jednym domom czy małżeństwom emeryckim, które mają zazwyczaj niewysokie przecież te swoje emerytury. I dlatego oprócz czternastki, trzynastki, którą przecież też wprowadziliśmy i konsekwentnie realizujemy, chciałbym raz jeszcze przypomnieć tutaj o tym bardzo ważnym naszym systemie podatkowym, zmianie w systemie podatkowym, o wielkiej obniżce podatków dla emerytów. To jest blisko 70% emerytów, którzy nie będą płacili podatku od swojej emerytury. Do 2,5 tysiąca złotych brutto emerytura będzie bez podatku.
Emerytura bez podatku jest elementem Polskiego Ładu. Ustawy podatkowe składające się na ten program są obecnie procedowane w parlamencie.
Niewykluczone, że politycy zakończą pracę nad przepisami w tym tygodniu.
Każdy z nas może się włączyć w kampanię społeczną Szlachetny Piątek. Wystarczy ubrać biały element garderoby i opublikować zdjęcie z hashtagiem Szlachetny Piątek.
Jest to inicjatywa Centrum Życia i Rodziny. Jej celem jest odpowiedź na demoralizujące młodych tak zwane tęczowe piątki, zainicjowane przez środowiska LGBT.
Centrum chce, abyśmy w ten sposób dawali publicznie świadectwo przywiązania do wartości takich jak szlachetność, czystość i wierność. To są wartości pozytywne i pożądane w dzisiejszym świecie, wskazał prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.
Zachęcił też wszystkich uczniów, nauczycieli, a także rodziców do wzięcia udziału w akcji Szlachetny Piątek i wyrażenie sprzeciwu wobec promocji postulatów ideologii LGBT, szczególnie w szkołach. Ważne jest także rozpowszechnianie akcji w sieci.
Chciałbym, żebyśmy pokazali wspólnie w mediach społecznościowych, jaka jest postawa Polaków, młodych ludzi właśnie tego dnia. Pokazujemy przywiązanie do wspaniałych wartości, takich jak szlachetność, do takich postaw jak czystość, czy wierność małżeńska, czy po prostu wierność jako taka. To są wartości, które są bardzo dobre, pozytywne i pożądane w dzisiejszym trudnym świecie. Chcemy, żeby każdy, kto zaangażuje się w tą kampanię, pokazał, że nie podąża za tą ideologią narzucaną przez środowiska LGBT, żeby pokazał, że woli być wierny i godny zaufania, a nie zmienny i niestały, że woli żyć w czystości, a nie być zniewolony rozwiązłością, że woli wyróżniać się szlachetnością serca, a nie mroczną odmiennością.
Eksperci przygotowali również dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów specjalną argumentację, między innymi prawną. Można się z niej dowiedzieć, jak reagować i przeciwdziałać próbom organizacji tzw. tęczowych piątków w szkołach.
Raport w tej sprawie można bezpłatnie pobrać ze strony szlachetnypiątek.pl.
Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek odznaczenia państwowe sportowcom niesłyszącym, ich trenerom oraz działaczom Polskiego Związku Sportu Niesłyszących. Łącznie wyróżniono 55 osób.
W trakcie uroczystości prezydent zwrócił uwagę, że w przyszłym roku przypadać będzie setna rocznica powstania Koła Sportowego Głuchoniemych w Warszawie. Była to pierwsza organizacja sportowa zrzeszająca osoby niesłyszące w wolnej Polsce.
Andrzej Duda zaznaczył też, że od 17 lat działa związek zrzeszający dyscypliny uprawiane przez osoby niesłyszące.
Zwracając się do sportowców, prezydent podziękował im za to, że mimo trudności nie poddali się i osiągają sukcesy w zawodach.
Dziękuję wszystkim Państwu przede wszystkim za jedno, a mianowicie za to, że dajecie piękny przykład tego, że można, że warto, że osiąga się sukcesy, że zarażacie tym Państwo i młodzi, i starsi, innych, pokazując im, że można funkcjonować, można rywalizować, można się wspaniale cieszyć życiem, osiągać wielkie sukcesy, nie tylko na arenie krajowej, ale także i międzynarodowej. Dziękuję, że nas tak pięknie reprezentujecie, także w tym zakresie. Jestem za to Państwu jako prezydent Rzeczypospolitej ogromnie wdzięczny.
Prezydent Andrzej Duda życzył również sportowcom wielu sukcesów na przyszłorocznych letnich igrzyskach niesłyszących, które odbędą się w Brazylii.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.